Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w studiu, witam naszego gościa, pan profesor Bogdan Chazan. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiejszy temat, poszanowanie życia w praktyce medycznej. Pan profesor ma ogromne doświadczenie medyczne, ale też w pana praktyce, panie profesorze, były różne etapy. Czy mógłby pan profesor opowiedzieć krótko na temat swojej praktyki medycznej?
Kiedy zdobyłem dyplom lekarski, to może nie będę wymieniał daty, bo to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze za czasów komunistycznych. W tym czasie, jeżeli mówimy o obronie życia, to obowiązywała ustawa z 1956 roku, która umożliwiała wykonywanie aborcji na życzenie, teoretycznie ze wskazań społecznych. W tym czasie nie zachowywałem się dobrze, aborcję wykonywałem, a jakże. Ten stan rzeczy nie trwa długo na szczęście, no i pod wpływem różnych okoliczności, wpływu rodziców, zwłaszcza mamy, pana profesora Troszyńskiego, którego pozdrawiam przy okazji, mój nestor, promotor, lat obecnie 95, nadal czynny lekarz. Zmieniłem poglądy na ten temat, no i staram się teraz dołączyć do tych, dla których życie ludzkie jest drogie od momentu poczęcia i którzy chcieliby również i w ten sposób wykonywać swoją pracę, realizować powołanie lekarskie. Myślę, że obowiązkiem wręcz osób takich jak ja, więc z doświadczeniem już, jest to, aby z jednej strony wpływać na to, jak się wychowuje, kształci młodzież lekarską, młode pielęgniarki i położne, a z drugiej strony wpływać także na społeczeństwo, przekazując im odpowiednią wiedzę i kształtować podejście do tych spraw.
A czy pan profesor ma takie przekonanie, że w polskim społeczeństwie dokonała się jakaś trwała zmiana w kierunku poszanowania życia?
Myślę, że zmiany idą w dobrym kierunku. Świadczy o tym wielkie badanie opinii publicznej. Świadczą też moje rozmowy z pacjentkami. Co prawda być może do mnie przychodzą akurat te pacjentki, które są w jakiś sposób dobrane. Ale widziałem to zresztą, kiedy byłem dyrektorem szpitala, że to już są inne czasy. Kiedyś kobieta, która przychodziła do porodu i była pytana o to, ile razy w przeszłości miała wykonywaną aborcję, podawała liczbę bez żadnych oporów. Teraz natomiast wszystkie podają zero. To świadczy o tym, że z jednej strony tych procedur jest rzeczywiście mniej, ale z drugiej strony jest opinia, tworzy się pewne podejście. Nie wypada się tego przyznawać, nawet jeżeli coś takiego miało miejsce. To świadczy o tym, że zmienia się na korzyść atmosfera w społeczeństwie i bardzo dobrze. Muszę tutaj w tym miejscu powiedzieć, że takie zmiany wśród moich koleżanek i kolegów nie zachodzą w takim tempie, w jakim one mają miejsce wśród pacjentek. Szkoda. Wydaje się, że należałoby w tym miejscu troszkę zadbać o to, aby młodzież lekarska w czasie studiów medycznych, w czasie potem już lekarze, w czasie procesu specjalizacji lekarskich, aby również wychowywać ich, nie tylko kształcić, ale i czynić z nich prawdziwych lekarzy odpowiedzialnych za zdrowie i życie pacjentów i rzeczywiście chroniących życie, traktujących życie jako wartość, najlepiej od momentu poczęcia.
A jak o to zadbać, zdaniem pana profesora?
To nie jest proste. Jesteśmy w tej chwili świadkami zmian, dobrych zmian, aby tych dobrych zmian było dużo. I rzeczywiście zmian w służbie zdrowia jest trochę. W wiadomościach przed chwilą mówiono o tym, że pan minister chce zwiększyć odsetek produktu krajowego brutto przekazywanego na służbę zdrowia. To jest dobry kierunek. Jeżeli chodzi o opiekę nad kobietami w ciąży, również jest bardzo dużo dobrych takich inicjatyw, na przykład opieka koordynowana czy udostępnienie znieczulenia porodu, czy utworzenie standardów postępowania w ciąży powikłanej. To wszystko jest kierunek właściwy, ale trochę za mało moim zdaniem idziemy w kierunku zmiany zachowań. Troszkę za mało, wydaje mi się, dbamy o to, aby nasze pacjenci, w przypadku ginekologa i położnika pacjentki, otrzymywały taką opiekę, której się spodziewają. A więc aby nasza porada lekarska w zakresie na przykład planowania rodziny czy postępowania w przypadku niepłodności, aby pacjentki, które mają określony system wartości, miały szansę spotkać po drugiej stronie biurka lub na sali operacyjnej lekarza, który będzie reprezentował ten sam system wartości, aby można się było porozumieć. Ja myślę, że to jest wręcz prawo społeczeństwa. To też jest jeden z warunków do równego dostępu do zdrowia. Mogę jeszcze kontynuować monolog? Otóż takim przykładem nierównego dostępu do zdrowia, który mam nadzieję, że się powoli kończy, jest sprawa finansowania procedury in vitro. Otóż te pacjentki, te małżeństwa, które były zainteresowane rozwiązanie swoich problemów niepłodności przy pomocy in vitro, otrzymywały dofinansowanie ze strony państwa. Natomiast te małżeństwa, które miały również bardzo poważne problemy z poczęciem, ale które nie chciały się zgodzić na in vitro, nie brały pod uwagę tej metody radzenia sobie z niepłodnością, były pomijane. No, teraz jest taki program promocji zdrowia prokreacyjnego. Mam nadzieję, że ten program ruszy. Początki są trudne i takie nieśmiałe trochę, ale pierwsze kroki zostały zrobione.
Rząd zaniechał tego programu in vitro. Zwolennicy wyliczają, ile dzieci mogłoby się z niego narodzić, jak on mógłby bardzo poprawić demografię, i przeciwstawiają tę procedurę dzieci z in vitro temu programowi 500+, że właśnie in vitro jest lepszym lekarstwem na demografię w Polsce.
Nie sądzę, żebyśmy mogli potrafić nasze wskaźniki demograficzne przy pomocy opłacania zapłodnienia in vitro. Już prędzej program 500+ może w tym kierunku troszkę popchnąć zachowania właśnie w kierunku urodzenia większej liczby dzieci. Natomiast istota rzeczy chyba tkwi z jednej strony w miejscu dziecka w systemie wartości, a z drugiej strony też i w pomocy młodym małżeństwom, jeszcze przedtem nie powiem namawianiu, ale oddziaływaniu na młodych ludzi, aby zechcieli wstępować w związki małżeńskie. Demografowie twierdzą, że płodność w naszym obszarze geograficznym idzie w ślad za małżeńskością, jak się mówi, a więc im więcej będzie małżeństw, tym więcej dzieci. A więc w tym kierunku należałoby pójść. W kierunku wpływania na plany prokreacyjne, aby te plany prokreacyjne nie były opóźnione, aby nie zaczynały być realizowane w późnym wieku, około 30-40, a z drugiej strony również, aby młodzież nie podejmowała zachowań niesprzyjających zdrowiu w tym okresie, kiedy kształtuje się ich zdrowie prokreacyjne. A więc w tym kierunku należałoby też pójść, jeżeli poważnie myślimy o tym, aby dać sobie radę z kryzysem demograficznym. To jest bardzo ważna sprawa.
Gdy mówimy też o in vitro i o tych argumentach zwolenników in vitro, to zwolennicy ci mówią: jesteśmy za życiem, dlatego jesteśmy za in vitro. Jesteśmy za szczęściem rodziców, szczęściem matki. Czy ktoś zdaje sobie sprawę, jakim szczęściem dla matki, dla ojca jest własne dziecko? No i to są te argumenty Pan profesor mówił właśnie o tym, jakie miejsce dziecko zajmuje w systemie wartości.
Jeżeli chodzi o propagandę in vitro, to ona jest łatwa, dlatego że bardzo łatwo możemy przekonywać do in vitro, pokazując szczęśliwą parę z uśmiechniętym dziecięciem, prawda? Które zostało poczęte in vitro i jest źródłem radości dla swoich rodziców. Ale trzeba też wiedzieć o tym, czym jest to in vitro, na czym polega, jakie pociąga za sobą niebezpieczeństwa dla zdrowia kobiety. Także trzeba pamiętać o tym, że również zdrowie dziecka może na tym tracić, ponieważ częstość nieprawidłowości rozwojowych u dzieci poczętych in vitro jest większa niż u dzieci poczętych w naturalny sposób. Trzeba również pamiętać o tym, że w czasie procedury in vitro, niezależnie od tego, jaka ona jest i czy zamrażaniem zarodków, czy bez zamrażania, giną dzieci. Dlaczego według ostatniej ustawy, o tak zwanej ustawy o leczeniu niepłodności, która w gruncie rzeczy jest ustawą o in vitro, przewidziano możliwość poczynania 6 zarodków, a nie jednego albo dwóch. Dlatego, że duży ich odsetek ginie w czasie procedury. Że po to, aby urodziło się jedno dziecko, musi umrzeć wiele jego braci lub sióstr. Dobrze, ktoś może powiedzieć, że w warunkach naturalnych też zarodki giną. I owszem, będzie miał rację. Ale tu znowu można zapytać, czy to, że kiedyś wszyscy umrzemy, uzasadnia podejmowanie działań, które będą miały na celu skrócenie życia tej czy innej osoby? Oczywiście nie. I dlatego o tym trzeba mówić. Trzeba mówić o tym, czym jest w rzeczywistości in vitro, jakie pociąga za sobą skutki zdrowotne, a także skutki moralne. I pokazywać całość tego problemu i pokazywać również sytuację tych rodziców, tych małżeństw, przyszłych rodziców, którzy nie otrzymują ze strony państwa żadnego wsparcia finansowego. Miejmy nadzieję, że część chociaż z tych funduszy, które były do tej pory przekazywane na program in vitro, zostaną przekazane na program promocji zdrowia prokreacyjnego, na program opieki, wsparcia tych wszystkich małżeństw, które mają trudności z prokreacją, także finansowego wsparcia, po to, aby fundusze, które mamy, fundusze wspólne pochodzące z podatku, były w sposób sprawiedliwy dzielone.
Czy pan profesor w swojej praktyce spotkał się z pacjentkami, z kobietami, które miały inny system wartości aniżeli pan profesor? Jak takie spotkania wyglądały? No na przykład, jeżeli kobieta na skutek różnego rodzaju komplikacji związanych choćby z dzieckiem poczętym, no, chciała, była namawiana, żeby tego dziecka nie urodzić.
Tak, zdarzało się, że przychodziły do Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie kobiety, które myślały, kobiety, matki właściwie, bo już z dzieckiem pod sercem, i ich mężowie, którzy ze względu na rozpoznanie czy podejrzenie rozpoznania choroby dziecka zwracały się z prośbą o to, aby skrócić życie temu dziecku, aby to dziecko zabić. Inaczej mówiąc, dokonać aborcji. Takie rozmowy nie są łatwe, nie były łatwe. Nie ma jakiejś jednego sposobu, jednego standardu, tak ja myślę, rozmowy w tej sytuacji. Myślę, że takie rozmowy powinny się odbywać w odpowiednich warunkach, nie na korytarzu, ale w gabinecie, powinny być powtarzane. Nie chodzi tu o to, aby kogokolwiek straszyć czy próbować nawracać. Nie. Natomiast stosowałem różne metody wpływania na poglądy tych osób. Może o co tutaj chodziło? Moim celem, którego się nie wstydzę, było ratowanie życia dziecku. A więc moja argumentacja w tym kierunku szła. pokazywałem, mówiłem o tym, że dzieci z zespołem Downa to nie są dzieci, które są niezdolne do życia poza organizmem matki. Ja nie twierdzę, że urodzenie dziecka z zespołem Downa, czy rozpoznanie przedtem zespołu Downa u dziecka przed narodzeniem, to nie jest dla rodziców problem. Oczywiście, że jest. Tylko nie można tego problemu rozwiązywać poprzez zwiększenie jeszcze bardziej tego lęku, paniki, chęci rozwiązania tego problemu natychmiast i w sposób taki, aby usunąć problem razem z dzieckiem. Zespół Downa, dzieci z zespołem Downa, kiedy rzeczywiście wcześniej umierały koło 20 roku życia, w tej chwili już nie. W tej chwili już osoby z zespołem Downa dożywają do 50 roku życia. Widzieliśmy podczas transmisji z koncertu w Eurowizji, koncertu piosenek, festiwalu piosenek, zespół z Finlandii, w którym grali chłopcy z zespołem Downa. Znam kobietę, która ukończyła studia medyczne i choruje na zespół Turnera, a więc chorobę, która często jest powodem zabijania nienarodzonych dzieci. A więc starałem się rodzicom pokazywać sprawy tak, jakimi one wyglądają w rzeczywistości. Jednocześnie pokazywałem im też pewną perspektywę późniejszą, a więc moment, kiedy będą spoglądali na swoje życie wstecz. I starałem się pokazać im tę perspektywę dobro, a więc ten moment, kiedy będą spoglądali na siebie już wstecz właśnie, kiedy będą w podeszłych latach, aby nie było nic, co by te wspomnienia zakłócało i zatruwało sumienie. Takie metody stosowałem w dialogach z rodzicami, którzy myśleli o zabiciu swojego dziecka.
Przeciwnicy takiej postawy zdają się twierdzić, że lekarz jest w zasadzie od procedur, że lekarz jest w zasadzie od jakiegoś takiego mechanistycznego wykonywania różnych czynności. Jakie po tak ogromnym doświadczeniu, jakie ma pan profesor, jest powołanie lekarza? Jak by pan to powołanie zdefiniował?
Rzeczywiście niektórzy twierdzą, że lekarz wykonuje swój zawód. Mi się wydaje, że w tych zawodach, w którym ma się do czynienia z żywym człowiekiem, z jego emocjami, z jego systemem wartości, z jego wzrastaniem, dojrzewaniem, edukacją, a więc w takich zawodach jak lekarz, nauczyciel, także ksiądz, w tych zawodach często mówimy o powołaniu. I słusznie. Tymczasem dzisiaj dąży się do tego, aby lekarz był kimś przezroczystym, kimś nieokreślonym, jeżeli chodzi o jego system wartości. I kimś, kto będzie kimś w rodzaju agencji usługowej, który wykona każde zlecenie, jakie przekaże mu nie pacjent, ale klient. Medycyna jest powołana do leczenia chorób, przedtem do diagnostyki chorób, do rozpoznawania chorób, do promocji zdrowia. I to są te właściwe cele medycyny. Ale w dzisiejszych czasach wskutek zmian w podejściu do sprawy życia, śmierci, do sprawy systemu wartości, a także wskutek postępu technologicznego doszło do tego, że medycynie zaczęto powierzać zadania niemedyczne, takie jak utworzenie dziecka, selekcja dzieci na zdrowe i chore, także tworzenie dzieci, sztuczne tworzenie dzieci, także skracanie życia albo dziecku przed poczęciem, albo noworodkowi, który się urodzi chory, tak jak jest w krajach takich jak Holandia czy Belgia, czy wreszcie w niektórych krajach funkcjonuje eutanazja, a więc lekarz nie wiadomo dlaczego zostaje wyznaczony do zabicia człowieka. I to są te zadania, które zostały postawione w tej chwili przed medycyną, zadania, których lekarze nie powinni wykonywać i rozsądne państwo nie będzie polecać lekarzom, których celem, zadaniem i powołaniem jest służyć życiu, aby służyli śmierci. I rzeczywiście ta mentalność antykoncepcyjna, aborcyjna wśród lekarzy również jest częsta, niestety, i w Polsce też. Moi koledzy z zagranicy, z krajów zachodnich twierdzą, że w Polsce lekarze, w tym ginekolodzy, mają lepszą sytuację. Mogą w większym stopniu niż oni tam za granicą na zachodzie wykonywać swój zawód zgodnie z powołaniem. I tak rzeczywiście chyba jest. U nas lekarz, który chce być ginekologiem, nie musi wykonywać aborcji w ramach studiów specjalistycznych, co jest obowiązkowe w krajach zachodnich. A więc u nas powołanie lekarza, warunki wykonywania zawodu lekarza są odrobinę lepsze niż w krajach, zdawałoby się, bardziej cywilizowanych, co nie znaczy, że one są optymalne.
A jeśli pacjent, pacjentka ma inny system wartości, to co wówczas?
Oprócz wiary, więc jeżeli mówimy o systemie wartości, możemy mówić o wierze. Ktoś wierzy w Boga albo nie. I tu rzeczywiście możemy się mijać w argumentacji. Ale oprócz wartości, które bierzemy z wiary, są również wartości ogólnoludzkie, ludzkie, cywilizacyjne. Przepraszam, nawet nie cywilizacyjne, wynikające z naturalnego prawa. Przecież wiemy, że niezależnie od tego, gdzie wzrastają ludzie, gdzie tworzą się jakieś cywilizacje, czy to na Nowej Gwinei, czy w Puszczy Amazońskiej, czy gdziekolwiek, w izolacji od świata, tam funkcjonuje również prawo, które mamy w swoim sercu. Prawo naturalne. Prawo, które zakazuje zabijać drugiego człowieka, które zakazuje okradać sąsiada. A więc to coś, co mamy w sercu, co dobrze rozpoznaje nasze sumienie, dotyczy wszystkich ludzi. I niestety jest tak, że czasami system prawny to sumienie zabija. Czasami jest tak, że państwo życzy sobie, aby tylko ono miało ustalać standardy. Natomiast sumienie człowieka, lekarza, matki, ojca nie ma żadnego znaczenia. Nie powinno tak być. Sumienie jest ważne i to, co nam mówi prawo naturalne, to, co nam mówi właśnie to sumienie, które może być, owszem, przez naszą wiarę udoskonalone, wyposażone w nowe argumenty, w nową wrażliwość, tak, ale to sumienie dotyczy wszystkich nas, nie tylko wierzących. Dlatego też odwołanie się do sumienia to jest coś, co może być wspólne w tego rodzaju dialogu.
A czy ktoś taki, kto chciałby jednak dokonać, jak mówią oględnie ci, którzy popierają najczęściej aborcję, no po prostu zabiegu aborcji, mówiąc o zabiegu jak zabieg, nie wiem, wyrwania zęba na przykład i tak dalej, albo jak mówią ci, którzy mówią o świętości życia, zabiciu dziecka, czy on powinien mieć możliwości przez państwo, przez kogoś wskazania na przykład, gdzie tego typu usługę może otrzymać?
Może trzeba powiedzieć, że rzeczy, które dotyczą systemu wartości, które dotyczą sumienia, nie podlegają głosowaniu w parlamencie, w Sejmie. One stanowią zupełnie inną warstwę naszego życia. A odpowiadając na pytanie, czy może być coś takiego, że jeżeli ja nie mogę dokonać jakiejś procedury, jakiegoś zabiegu, czy powinienem odesłać pacjenta, pacjentkę do innego lekarza, o którym wiem, że nie ma tego rodzaju oporów i tę procedurę wykona.
Pan profesor tego nie zrobił.
Tak, ale to istniało jeszcze do tej pory, jeszcze do niedawna w ustawie o zawodzie lekarza, w naszej klauzuli sumienia. Trybunał Konstytucyjny kilka miesięcy temu postąpił słusznie, eliminując tę zasadę z ustawy o zawodzie lekarza. Pielęgniarki i położne nie mają tego rodzaju obowiązku w realizacji klauzuli sumienia. Lekarze do tej pory mieli, teraz nie mają, a więc są w dużej lepszej sytuacji niż ja byłem, kiedy odmówiłem aborcji i poniosłem konsekwencje takie dość dotkliwe dla samego siebie. A więc dzisiaj już moje koleżanki, moi koledzy nie mogą już mówić, że tak musieli zrobić, bo tak wymaga od nich przepis. Nie, teraz już mogą z tej klauzuli sumienia korzystać. Czy korzystają? Nie jestem pewny. Dlaczego nie? Dlatego, że wytwarza się w środowiskach medycznych swego rodzaju zwyczaj. Nie mówi się o aborcji. Lekarze, młodzi lekarze krępują się albo boją się korzystać z klauzuli sumienia. Nie tak dawno temu zadzwonił do mnie młody lekarz ze Śląska, pytając mnie, czy nie znam szpitala, w którym on, wyznawca religii rzymskokatolickiej, będzie mógł się specjalizować w ginekologii i położnictwie zgodnie ze swoim sumieniem. Ponieważ tam, gdzie jest, jego podejście jest wyśmiewane, spotyka się z ostracyzmem ze strony koleżanek i kolegów, a także z niechęcią ze strony swojego szefa. Zastanowiłem się i powiedziałem, że nie znam takiego szpitala, że takim szpitalem był kiedyś Szpital Świętej Rodziny w Warszawie, ale teraz już takim nie jest. Jest bardzo dobrym szpitalem, ale jeżeli chodzi o realizację prawa do życia i ochronę życia, niestety odszedł od standardów, które obowiązywały w tym szpitalu jeszcze 2 lata temu. A więc przypadek tego kolegi świadczy o tym, że niby coś się poprawiło w zakresie klauzuli sumienia, ale praktyka jest taka, że sumienia lekarzy, młodych lekarzy są ciągle narażane na szwank. Mi się wydaje, że to jest efekt takiej zatwardziałości sumień, takiej mentalności antykoncepcyjno-aborcyjnej, która przeorała sumienia i spowodowała, że jesteśmy dość zatwardziali, że nie mamy litości nad dzieckiem, które ma być zabite.
Gdy pan profesor mówi, że taki młody lekarz jest poddawany ostracyzmowi czy wyśmiewany ze względu na system wartości, który reprezentuje szanujący życie ludzkie, no to jest to także łamanie konstytucji i dyskryminacja ze względu na wyznawaną wiarę.
Tak, ale nie tylko lekarze są wyśmiewani. Znam przypadek niedawno. Zadzwoniła do mnie pacjentka, u której dziecka przed narodzeniem rozpoznano ciężką wadę. Zwróciła się do lekarza ginekologa u siebie. Pani doktor skierowała ją w celu wykonania aborcji. Rzeczywiście wada była dość ciężka, ale pani zastanowiła się i doszła do wniosku, że jednak nie będzie się poddawała aborcji, że daruje dziecku życie, więc za miesiąc przyszła ponownie do pani doktor z prośbą o dalszą opiekę. Pani doktor bardzo się zdenerwowała. I wobec tego, że pacjentka ośmieliła się mieć inne zdanie i nie poszła w celu wykonania aborcji, odmówiła opieki nad tą kobietą w dalszym przebiegu ciąży. No to są straszne rzeczy. Nie tak dawno temu w pewnym mieście w Polsce, nie będę wymieniał nazwy, doszło do odpłynięcia płynu owodniowego u kobiety w 16 tygodniu, 17 tygodniu ciąży. To jest bardzo poważne powikłanie, groźne dla matki też. Matka chciała to dziecko oszczędzić. Pani doktor i profesor również powiedzieli, że mogą ją przyjąć do szpitala tylko pod tym warunkiem, że się podda aborcji. Zadzwoniła do mnie z prośbą o ratunek, ale potem okazało się, że jeden ze szpitali zlitował się i przyjął tę kobietę do szpitala. I w tej chwili już minęły dwa miesiące bodajże. Dziecko już zaczyna być zdolne do życia poza organizmem matki, a płyn owodniowy przestał odpływać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że żeby zilustrować pogląd, że nie tylko lekarze mają łamane sumienia, ale także pacjenci. Koniecznie trzeba to zmienić, koniecznie trzeba wdrożyć program edukacyjny, nie tylko taki, aby kobiety w ciąży nie paliły, nie piły alkoholu, żeby unikały zachowań niesprzyjających zdrowiu, ale taki program edukacyjny również powinien iść w kierunku obrony życia, w kierunku wsparcia tych osób, tych małżeństw, tych kobiet, które chcą, aby ich dziecko, niezależnie od tego, czy chore, czy nie chore, aby mogło się urodzić. A jeżeli jest ciężko chore, żeby się urodziło żywe, po to, żeby można było je ochrzcić. Myślę, że w tym kierunku także powinniśmy teraz pójść, szykując tę dobrą zmianę.
A czy można mieć dzisiaj wątpliwości, kiedy zaczyna się ludzkie życie? bo przypominam sobie wypowiedź sejmową byłego wiceministra zdrowia w poprzednim rządzie, który mówił, że przecież nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie ludzkie.
Co więcej, powiedział, że zarodek nie jest człowiekiem, ponieważ nie widać pryszczy na jego nosie. Taki dowcip powiedział. Oczywiście pan minister, wiceminister nie miał racji, bo nawet z punktu widzenia prawa, nasze prawo określa, że dziecko jest osobą ludzką, że dziecko to jest osoba ludzka od momentu poczęcia. Tak mówi ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Nie można, jak sądzę, określić w rozwoju przedurodzeniowym, bo o tym mówimy, momentu, w którym zarodek staje się człowiekiem, staje się dzieckiem. Tak jak chcieliby niektórzy. Niektórzy mówią, że zarodek nie jest jeszcze dzieckiem, bo nie czuje bólu, nie myśli, nie porusza się. Ale przecież zarodek od najwcześniejszego momentu, od kiedy jest, od momentu połączenia się komórki jajowej z plemnikiem, ma już pełny gatunek, pełne wyposażenie genetyczne. Już w tej jednej komórce, najpierw jednej, potem dwóch, czterech, ośmiu, można powiedzieć, jaką ma płeć, jaki ma kolor oczu, jak długo będzie prawdopodobnie żyło, na jakie choroby będzie wrażliwe, jakie będzie miało temperament. A więc to jest człowiek od momentu poczęcia. Przecież jeżeli mamy nitkę zwiniętą na kłębku, to ta nitka ma początek na samym początku, a nie w środku. Życie nie zaczyna się w jakimś momencie, na przykład zagnieżdżenia zarodka w błonie śluzowej macicy. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia stwierdzili, że ciąża zaczyna się w momencie zagnieżdżenia zarodka w macicy, a wszystko, co jest przedtem, nie jest jeszcze ciążą. No, to było, dlaczego tak zrobiono? Po to, aby te wszystkie śmierci zarodka, czy w in vitro, czy pod wpływem antykoncepcji doustnej, aby nie można mówić o tym, że to jest wczesne poronienie. Nie ma ciąży jeszcze wszak. No to możemy odpowiedzieć, nie jest ważne, kiedy się zaczyna ciąża, ważne, kiedy zaczyna się człowiek. A człowiek zaczyna się wtedy, kiedy tworzy się nowe życie, kiedy dochodzi do poczęcia. No przecież to nie jest żabka, to nie jest małe stworzenie innego gatunku, nie będę tutaj wymienił, tylko to jest jako żywo człowiek w najwcześniejszym etapie swojego życia.
I to nie są argumenty religijne, tylko
argumenty biologiczne, embriologiczne. To są argumenty, które są obecne w podręcznikach embriologii. Tam jest napisane, od kiedy zaczyna się życie, od kiedy zaczyna się człowiek. I nie powinniśmy mówić zapłodniona komórka jajowa, jak to się tu i ówdzie jeszcze słyszy. Tylko zgodnie z zasadami nauki i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem co po prostu tak jest, to jest fakt. Uważamy, że w tym momencie właśnie zaczyna się życie ludzkie.
Panie profesorze, pan, kiedy mówił o tym, że odszedł od aborcji, wspomniał o rodzicach, wspomniał o swoim profesorze. Czy to zadecydował taki, powiedziałbym, argument religijny, czy właśnie ten medyczny, humanistyczny?
A to nie był też jakiś moment. Tu nie można mówić o całym szacunkiem dla różnic. Nie wiem, czy mogę podać ten przykład, ale zaryzykuję. To nie było tak jak ze świętym Pawłem, który usłyszał głos z nieba: Szawle, czemu mnie prześladujesz, i zmienił swój punkt widzenia. Chociaż niewątpliwie argument religijny był tutaj chyba przeważający. Tak myślę. A poza tym również i podlegałem tym samym argumentom, którym podlegają wszyscy. Zgodziliśmy się na początku naszej rozmowy, że poglądy większości ludzi się zmieniają w kierunku uznania wartości i godności życia. Dlaczego? Dlatego, że już coraz więcej wiemy o tym, jak się rozwija człowiek od samego początku. Wystarczy spojrzeć na ekran ultrasonografu i widać, że to nie jest grupka komórek, tylko to jest osoba ludzka. No, ten ktoś, a nie coś, zachowuje się, połyka, otwiera usta, porusza się zupełnie jak człowiek. A więc no, te wszystkie argumenty, których dostarcza nauka, także miały w tym swój udział. No, cieszę się z tego bardzo, bo myślę, że też moi koledzy i moje koleżanki, lekarze, ginekolodzy, oby też wcześniej czy później, mam nadzieję, że dojdą do tego samego wniosku. Mam taką nadzieję i oby to się stało jak najwcześniej.
Zapraszamy też Państwa do rozmów z naszym gościem. Pan profesor Bogdan Chazan jest dzisiaj gościem Radia Maryja i telewizji Trwam. Numery telefonów 657-0011 dla telewidzów i słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. I dwa numery dla telefonujących z zagranicy. 655-20-657-0013 i 657-0014. To te numery już do Państwa dyspozycji. Ale też, gdy mówimy, Panie Profesorze, o poszanowaniu życia w praktyce medycznej, to przecież nie chodzi tylko o ten etap prenatalny, także znacznie dłuższy, postnatalny, a więc już wtedy, kiedy się urodzimy i kiedy te kilkadziesiąt lat najpewniej no, po tej ziemi chodzimy.
Tak, ale też jeżeli ojciec pozwoli, to jednak trzeba wrócić też do tego czasu, kiedy dziecko dojrzewa w łonie matki, kiedy się rodzi. Tu także należy się dziecku szacunek, dziecku i jego rodzicom. Należy się przyjście na ten świat, bo na świat w ogóle to przyszło wcześniej, 9 miesięcy wcześniej, ale to należy zadbać o to, aby to spotkanie z rodzicami odbywało się w godnych warunkach. Dużo nam jeszcze do tego brakuje. Ja to niedawno temu miałem możliwość obejrzenia kilku szpitali powiatowych, to muszę powiedzieć, że dużo jeszcze wysiłku należy zrobić, aby także i opieka w czasie ciąży przebiegała w sposób właściwy, aby kobieta w ciąży nie czekała, aby więcej czasu nie zajmowało jej oczekiwanie na korytarzu niż potem rozmowa z lekarzem w gabinecie, żeby lekarz był tak dobry i tak uprzejmy, otworzył buzię, jak wykonuje badanie ultrasonograficzne, nie był taki tajemniczy, opowiedział, co widać na ekranie, żeby pocieszył pacjentkę, powiedział, co tam jest, żeby ją umocnił. A więc dużo jeszcze wysiłków mam, przed nami jest i organizacyjnych, i finansowych, ale także i czysto ludzkich, żeby ten okres przed narodzeniem dziecka, aby był lepszy, aby zdjąć z tego rodzicielstwa ten lęk, który jeszcze towarzyszy naszym pacjentkom. Urodzenie, ciąża nie jest niczym strasznym. Urodzenie dziecka nie jest jakimś wydarzeniem, z którym łączy się ból, krew i płacz. Nie. To jest piękne wydarzenie. Pierwsze spotkanie z dzieckiem no jest cudowne wprost i im lekarz jest starszy, im położna jest starsza, tym to bardziej przeżywa i identyfikuje się z rodzicami w tym pięknym momencie. A jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi już później, no to tutaj także powinniśmy dołożyć starań, żeby rodzice, którzy decydują się na urodzenie dziecka, i chwała im za to, aby mieli możliwości finansowe, aby mieli mieszkanie, w którym to dziecko może wzrastać, aby było odpowiednie wynagrodzenie, żeby mogli kupić wszystko to, co dziecku potrzebne, aby opieka medyczna i w poradni dla dzieci, a także środowiskowa była zapewniona. To jesteśmy na dobrej drodze, ale tu wiele spraw jeszcze czeka na rozwiązanie. I to od momentu opieki nad noworodkiem w środowisku, do opieki nad dzieckiem w późniejszym okresie życia. Tutaj warto, jeżeli mówimy już o dzieciach, to można również wspomnieć o tych dzieciach, które już zbliżają się do dorosłości, bo to jest bardzo ważny moment też w rozwoju dzieci, kiedy one są niby zdrowe. Wydaje się, że młodzieniec 16-letni czy dziewczyna 17-letnia, cóż można, czegóż można im dodać, co im jest potrzebne? Otóż jest im potrzebne. Potrzebna jest im świadomość, że w tym okresie właśnie pewne czynniki, takie jak wczesna inicjacja seksualna, duża liczba partnerów seksualnych, alkohol, narkotyki, to wszystko może zniszczyć zdrowie prokreacyjne. Może spowodować, że w późniejszym okresie będą trudności z założeniem rodziny, z powiększeniem rodziny. A więc to jest też bardzo ważny okres w rozwoju naszych dzieci.
Że są konsekwencje, z którymi młodzież się nie liczy, bo ich jeszcze nie zauważa.
No, młodzież zawsze tak było, że młodzież myśli, że zawsze będzie młodzieżą i że i zawsze są skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań.
Ale to jest rola nas starszych, żebyśmy o tej odpowiedzialności...
Trzeba jakoś do nich trafić, tak.
Mówili. Proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Karolina z okolic Gdańska. Bardzo się cieszę, że mam możliwość uczestniczenia w audycji i przysłuchiwałam się wypowiedziom pana profesora i ojca prowadzącego. Ja dzwonię w imieniu swoim i myślę, że w imieniu wielu mam, które myślę też się ze mną zgodzą, niestety o fatalnym niedouczeniu i braku jakiejkolwiek delikatności niektórych lekarzy, ginekologów w zakresie przekazywania różnego rodzaju informacji mamom, które są w ciąży, o podwyższonym ryzyku albo wręcz zagrożonych ciążach. Ja jestem aktualnie w drugiej ciąży. Moje dziecko starsze ma prawie 7 lat, urodziło się zdrowe. Dodam, że jestem osobą bardzo wierzącą, że w chwili obecnej targają mną wątpliwości co do... Nie, już może nie, ale co do postępowania lekarza, bo moja lekarz prowadzący, z racji tego, że mam 30, prawie 37 lat, zachęciła mnie, wręcz tak naprawdę zobligowała do wykonania testu PAPA i wolnego BTHCG, po czym została mi przekazana informacja bardzo bezpośrednio, w bardzo obcesowy sposób, że no, urodzę dziecko z zespołem Downa i po prostu, no, jeżeli to się potwierdzi, jeśli chodzi o amniopunkcję, to po prostu, żebym dokonała aborcji i tyle. I to dokładnie w taki sposób zostało mi to przekazane, a wcześniej i markery, i anatomia, i wszystko z USG wychodziło naprawdę wspaniale. A ja również się wspaniale czułam do piątku, po czym zostałam, właśnie informacja została mi podana na korytarzu szpitala i lekarz się odwrócił na pięć i sobie poszedł. I ja chciałam podziękować bardzo za ogromne wsparcie księży spowiedników w katedrze w Pelplinie, bo tam specjalnie pojechałam do spowiedzi. Ryczałam, bo nawet nie tyle płakałam, co ryczałam, bo bardzo ciężko mi jest przyjąć wolę Bożą, że moje dziecko może być chore, ale wiele lat modliłam się Ojcze Nasz i w tej modlitwie Ojcze Nasz jest bądź wola Twoja. Często jest tak, że klepiemy modlitwy, nie odmawiamy, nie zastanawiamy się, klepiemy. I jeżeli przychodzi zagrożenie co do naszej jakiejś stabilizacji, to naprawdę zachęcam zwrócić się do Pana Boga, bo On od nas się nigdy nie odwraca. I tak jak kilka dni temu stałam przed trudnym wyborem, czy zrobić tę amniopunkcję, co później, przecież zawali mi się całe życie, nie będę mogła pracować, nie wiem co zrobić. Mój mąż powiedział, że w ogóle nie ma żadnej dyskusji, jeśli chodzi o amniopunkcję, że absolutnie mam tego nie robić, bo to jest też jego dziecko i on, przysięgając w obecności Pana Boga, księdza i gości zgromadzonych w katedrze, zobligował się do tego, żeby ze mną być w różnych sytuacjach. I to jest też taka trudna sytuacja. On powiedział, że będzie ze mną zawsze, niezależnie od tego, czy dziecko będzie zdrowe, czy chore, i że on tę sytuację akceptuje. I ja też chciałam podziękować Bogu za takiego męża i za rodziców męża, którzy go takiego wychowali. Bo niestety, no moi rodzice, no w nich wsparcia nie mam. I dlatego też dziękuję jeszcze raz, panie profesorze, za trudne wybory, za trudny wybór, bo ja pilnie śledziłam to z panem profesorem. Wiele osób próbowało dokonać, czego im się nie udało. I proszę, żeby pan profesor wiedział, że jest dla wielu osób, nie tylko kobiet, oparciem i wielkim autorytetem. I niech Bóg Pana błogosławi i wynagradza wszystkie działania, całe to dobro niech wróci do Pana, panie profesorze, zwielokrotnione. Ale jeżeli mogłabym prosić, to i czy pan profesor mógłby odpowiedzieć, czy ten test PAPA, czy to jest tylko statystyka, czy... Bo jednak mimo wszystko troszkę się denerwuję, ale decyzji swojej nie zmienię, bo nie wyobrażam sobie, że mogłabym skazać na śmierć, potworną śmierć, swoje własne dziecko, czyli tak naprawdę też kawałek siebie.
Pani Karolino, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za dobre słowo, za wsparcie. I to był głos bardzo ważny, pokazujący pewien problem, który dotyczy też i stylu rozmowy w czasie ciąży lekarza z pacjentką. No szkoda, że tak się dzieje, że styl rozmowy w bardzo ważnej sprawie dotyczącej dziecka jest tak niedobry, że potem ten stres, ten żal, ten ból, dobrze, że są spowiednicy, prawda, że można porozmawiać szczerze i we wzajemnej atmosferze przychylności i zrozumieniu. Szkoda, że lekarze zamiast te problemy starać się rozsupływać, rozwiązywać w atmosferze przychylności, miłości dla pacjenta, miłości takiej, jaka powinna być między ludźmi. Czasami przyjmują postawę taką mechaniczną, zimną, bez komentarza, bez chwili rozmowy, czułości, jak mówi Ojciec Święty Franciszek. Szkoda, że tego nie ma. Mam nadzieję, że jednak od czasu, że jednak zdarzają się tacy lekarze i to nierzadko. Akurat pani nie trafiła na takiego lekarza. Szkoda. Natomiast jeżeli chodzi o diagnostykę prenatalną, to rzeczywiście jest to problem, dlatego że tu widać pani przykład, że w diagnostyce prenatalnej najpierw jest jedno badanie, badanie krwi, potem już jest pułapka, potem już jest samonakręcający się mechanizm. Potem jeżeli wynik pierwszego badania nie jest idealny, jest propozycja amniopunkcji i tak dalej. Diagnostyka prenatalna nie jest niczym złym. Zła jest wtedy, jeżeli w perspektywie jest zamiar zgładzenia dziecka. Tutaj na pewno tego nie było. Ale chciałem panią uspokoić, dlatego że jeżeli w badaniu ultrasonograficznym wykonanym w 13-14 tygodniu, na pewno ono było, wspomniała pani, że markery były prawidłowe, a więc tak zwana przezierność karku czy długość kości nosowej u dziecka były prawidłowe. Więc należy mieć nadzieję, że mimo nieprawidłowego wyniku testu PAPA, że urodzi się dziecko zdrowe. Bo wynik badania prenatalnego w pierwszym trymestrze, który się pani martwi, wskazuje tylko na prawdopodobieństwo, czy dziecko o ryzyku mówi. To nie jest rozpoznanie choroby. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I tego też Państwu z całego serca życzę, aby dziecko urodziło się zdrowe. Wierzmy, że tak będzie. Jeszcze raz dziękuję za dobre słowo.
Pan profesor mówi o, o spotkaniu lekarza z matką, z ojcem, dla których no, dziecko jest owocem ich miłości. Czy to jest tak, panie profesorze, że im więcej lekarz spotyka takich osób, tym bardziej na dar nowego życia rutynizuje się, podchodzi z rutyną, czy to jest zawsze jakieś takie dla samego lekarza wydarzenie?
To bardzo różnie jest. No, lekarze wychodzą z ludu, prawda? Więc są tacy sami jak inni, aczkolwiek myślę, że jednak to powołanie do zawodu lekarza w pewnym momencie niektórzy czują i kierowanie tym powołaniem idą do stanu lekarskiego. I takie osoby, które mają od początku powołanie, które były właściwie wychowane przez rodziców w poszanowaniu dla drugiego człowieka, w miłości dla drugiego człowieka, będą się potem rozwijać w trakcie wykonywania swojego zawodu i będą coraz lepiej rozumieć dylematy pacjentek i coraz większym skutkiem w sensie uspokojenia, pociechy rozmawiać ze swymi pacjentami. Ale są niestety i tacy wśród nas, którzy no, tego daru nie otrzymali od samego początku. I jedni i drudzy czasami też wpadają w pułapkę rutyny, w pułapkę pewnego takiego już stwardnienia wewnętrznego, małej wrażliwości. Na to może wpływać i zmęczenie dyżurami, bo praca lekarza jest pracą ciężką, wypalenie zawodowe. I wtedy efekty pracy takiego lekarza również nie są dobre. Na tym cierpią pacjenci, którymi akurat on czy ona się opiekuje.
A czy takiemu lekarzowi też oferowana jest jakaś pomoc? Lekarzowi, który no, ma jakieś wypalenie zawodowe, ma jakiś problem, a może jakieś jego osobiste doświadczenia?
Bardzo ważne jest, aby lekarze mieli taką możliwość od czasu do czasu, aby wypoczęli gdzieś, żeby troszkę odetchnęli. Ksiądz profesor Muszala w swojej bardzo ciekawej książce na temat bioetyki, którą została niedawno wydana, miałem zaszczyt napisać przedmowę do tej książki, pisał, że niektórzy księża mają możliwość przerwania swojej pracy, udania się na tak zwaną pustelnię czy na pustynię, żeby przemyśleć sprawy, żeby jakoś odświeżyć swoją wrażliwość i potem wrócić do pracy z ludźmi, chciałem powiedzieć z pacjentami. Tak, ale podobnie chciałoby się, aby lekarze także mieli taką możliwość wypoczynku, odejścia na chwilę, przemyślenia niektórych spraw, aby istniało coś w rodzaju rekolekcji dla lekarzy, czy możliwości konsultacji psychologicznych, aby się ktoś troszczył o tych, którzy się troszczą. Troska o tych, którzy się troszczą, jest rzeczą bardzo ważną. No ale póki co nie mamy rozwiniętych form takiej troski nad tymi, którzy się troszczą. No i lekarze muszą sami sobie jakoś poradzić sobie z tą rutyną i z tymi pułapkami, które czyhają na nich, na ich powołanie i na jakość opieki, jaką sprawują nad swoimi pacjentami.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja bym chciał się odnieść do terminu aborcja. Mam słownik wyrazów obcych i tu jest napisane aborcja, nawiasie łac, czyli łacińskie abortio, poronienie i dalej jest usunięcie ciąży. Myślę, że żeby sam problem po prostu był bardziej wyrazisty, to ujęcie moim zdaniem jest takie no, za mało wyraziste. Skoro według prawa życie ludzkie jest od momentu poczęcia, moim zdaniem to warto by było po prostu ten termin aborcja, jeżeli by go używać, no, uzupełnić w sumie o to, że to jest no, zabicie człowieka przed jego urodzeniem, bo tak poronienie komuś się może kojarzyć z uronieniem, prawda, roni się łzy, uronienie łzy, usunięcie ciąży, prawda. To jest takie, no, a to jest przecież zabicie człowieka. Lub też po prostu myślę, że można by było pomyśleć nad tym, żeby utworzyć polski termin właśnie na ten fakt, że to jest zabicie człowieka. Przecież na przykład nazwy geograficzne mamy różnych miejsc na świecie, a mamy je w języku polskim, prawda, inne, aniżeli one występują, prawda, przykładowo Paryż to jest inaczej w języku francuskim, czy Mediolan jest inaczej w języku włoskim. To tak z mojej strony dla po prostu jeszcze bardziej wywłaszczenia samego nazewnictwa tutaj tej kwestii. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Tadeuszu, z Panem Bogiem.
Oczywiście słowa, mogę? Słowo aborcja nie jest słowem polskim. Kiedyś funkcjonowało polskie określenie przerwanie ciąży, które było jeszcze gorsze. Wydaje mi się, że tutaj na postulat Pana mogłaby odpowiadać propozycja morderstwa prenatalnego, morderstwo prenatalne jako aborcja. No, oddaje to, co się dzieje w czasie aborcji. Trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że aborcja jest działaniem, które w sposób zamierzony jest ukierunkowany na zabicie dziecka przed narodzeniem, dziecka poczętego. Bo istnieją również takie sytuacje, kiedy dochodzi do śmierci dziecka przed narodzeniem w sposób niezamierzony. Jak to wtedy nazwać? Czy to też jest aborcja? Nie wiem. Ja myślę tutaj o sytuacji, kiedy umiera dziecko, umierają zarodki w procedurze in vitro, albo wtedy, kiedy umierają dzieci, dochodzi do śmierci zarodków u kobiety, która stosuje antykoncepcję hormonalną. Czy to jest aborcja? Bo to nie jest może, bo kobieta nie bierze środków antykoncepcyjnych po to, żeby zabić dziecko, chociaż powinna wiedzieć, jaki jest mechanizm działania środka, ale czy to już można nazwać aborcją, czy nie? Nie jestem pewny.
Panie profesorze, tak bardzo często wśród ludzi panuje przekonanie, że muszą czekać w kolejkach, bo to też jest kwestia poszanowania życia za różnego rodzaju zabiegami, już odchodząc od tych spraw związanych z aborcją, z in vitro, ale przechodząc może do tych dalszych etapów życia, że wiele można by przyspieszyć ze względu na zasobność portfela. Jak pan profesor na to patrzy? Bo no zdarza się, i to chyba nierzadko, że w publicznej służbie zdrowia musi ktoś czekać, ale ten sam lekarz zaproponuje, no ale możemy to zrobić prywatnie, a kiedy? No na przykład jutro.
Podzielam tutaj opinię pana ministra Konstantego Radziwiłła, że prywatna służba zdrowia może funkcjonować na obrzeżach państwowej, publicznej. Do tej pory bywało tak, że prywatne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonowały i funkcjonują dalej, ale najczęściej dotyczą one tych najbardziej lukratywnych części medycyny, gdzie zysk osiągany może być duży. Również i dlatego, że wycena procedur medycznych nie była sprawiedliwa. Nie wiem, czy to nie było czasami intencjonalnie tak, że wycena pewnych procedur była większa, niesprawiedliwie duża, właśnie dlatego, że taką czy inną medycynę, gałąź medycyny chętnie obsługiwały prywatne zakłady służby zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o intensywną opiekę medyczną, czy opiekę anestezjologiczną, tam już prywatnej opieki medycznej nie było, bo tam już są potrzebne rzeczywiście duże nakłady finansowe. Uważam, że służba zdrowia powinna być społeczna, powinna być państwowa, że również ta opieka medyczna powinna być ukierunkowana na równy dostęp wszystkich do opieki medycznej. I rzeczywiście może nie ma sensu dzielić Polaków na tych, którzy są ubezpieczeni czy nie, lub nie. Tym bardziej, że już sam system wyłaniania, kto jest ubezpieczony, a kto nie, kto jest w systemie EWUŚ na zielono, kto jest na czerwono, wyobrażam sobie, że sam ten system wiele kosztuje i ludzie, którzy go obsługują. Więc ten pomysł pana ministra, żeby wszyscy byli, żeby dla wszystkich opieka była bezpłatna, moim zdaniem jest słuszny. W sposób szczególny ten postulat dotyczy położnictwa, ginekologii, pediatrii też. I tutaj zasada równego dostępu do środków medycznych, zasada też i koordynacji, zasada też o dobrej organizacji. To jest bardzo, bardzo ważne. Zostałem zapytany przed chwilą, czy to dobrze jest, jeżeli ktoś, kto ma pieniądze, może pójść gdzieś i wykonać sobie operację za pieniądze, prawda, i wcześniej. Mogłoby to funkcjonować, ale jeżeli ordynator oddziału ponosi odpowiedzialność za pilnowanie kolejki do jakiejś procedury operacyjnej, obojętnie jakiej, i ten sam ordynator prowadzi ulicę dalej, zakład prywatny, który się zajmuje tymi samymi procedurami, no to już jest naprawdę sytuacja wręcz nie do zaakceptowania, ponieważ no wymusza, czy wręcz sugeruje tutaj jakąś nieprawidłowość dostępu. A więc prywatna opieka tak, ale nie jako zasadnicza część opieki gdzieś na obrzeżach. Owszem, ale zasady sprawiedliwości społecznej powinny być tutaj bezwzględnie przestrzegane.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Tak.
Słuchamy.
Bóg Pana Jezus Chrystus i Maria. Ja mam pytanie. Właśnie dobrze, że mogę się spotkać i porozmawiać. Sytuacja wydarzyła się w Australii. Moja córka zaszła w ciążę i okazało się, że prawdopodobnie jest problem, to znaczy niewytwarzany wód płodowy. I pierwsze rzeczywiście szpital powiedział, że nie wykona aborcji, ale jednak namawiał moją córkę na aborcję w drugim szpitalu. Tutaj było troszeczkę bardzo, bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ jej mąż jest osobą niewierzącą, córka głęboko wierzącą, ale z tym nie było problemu, jednak nie było mowy o aborcji, o wykonaniu aborcji. Myśleliśmy, że skoro, że mieliśmy tą szansę, że każdy ma tą szansę, jeżeli się dziecko, że będzie dobrze, tyle modlitw, no niestety nie udało się, ale co się dzieje? Okazało się, że córka urodziła dziecko, które miało niewykształcone płuca, prawdopodobnie nie miało część nerek, coś w tym rodzaju. I okazuje się, że ta córka nie miała cesarskiego cięcia, tylko poród 30-godzinny. Ale co najważniejsze, o co bardzo mnie boli i bardzo jestem, no szukam właściwie takiego wyjaśnienia, ponieważ po porodzie zauważyłam przez Skype'a i później w rozmowie z moją córką, dlaczego to dziecko po urodzeniu, które urodziło się fizycznie bardzo ładne, wszystko w porządku, prawdopodobnie zapłakało. I lekarz, tak jak u nas w Polsce to się dzieje, to co widzę w telewizji, to zawsze biegiem jest sala operacyjna, OIOM, podłączają te wszystkie jakby do dalszego ratowania dziecka. A tutaj było pytanie do córki, czy chce to dziecko przez jedną godzinę, no bo i tak drugie piętro, to jednak mimo wszystko to będzie za późno. I ty wolałaby przytulić dziecko i mieć je godzinę czasu, być z nim, nacieszyć się, czy po prostu te wszystkie, cała ta aparatura. I okazuje się, że ja nie mogę tego zrozumieć jako babcia, bo jestem babcią naszego urodzonego Williamka i nie mogę zrozumieć, że jak może matka rodzic w takiej sytuacji, ona chciała to dziecko, jednak zdecydowała się, że będzie, że woli przytulić, śpiewać i tulić niż aparatura. Okazuje się, a ja nie jestem tego jakby, dla mnie to niezrozumiałe, żeby nie ratować dziecka, życia dziecka do końca. No, zakończyło się, wiadomo, śmiercią dziecka po godzinie. Zostało rzeczywiście okrzczone tak jak powinno być, skremowane. To dziecko jest w domu, u córki w Australii, w domu. No, jedno z tych modów, które Pan Bóg nam dał, to dał nam drugie dziecko, które się zaraz poczęło. I pięknym chłopcem jest, ale nie mogę jako babcia, jako osoba głęboko wierząca, jako osoba, nie mogę się pogodzić z tym, głównie, że dlaczego lekarze nie ratowali dziecka, bo być może, że byłaby szansa, skoro córka nie uczyniła aborcji, bo znaczy w naszej rodzinie to nawet nie jest do pomyślenia. Ale mimo wszystko i mąż zaakceptował, że mimo wszystko będziemy, że damy dziecku do końca tą możliwość życia. I teraz nie wiem, naprawdę bardzo mi przykro i dobrze, że ten program mogłam oglądać.
Pani Wiesławo, bardzo dziękuję. Oddam głos panu profesorowi.
W medycynie są bardzo trudne sytuacje, kiedy rodzą się dzieci albo niedonoszone, które no, z racji niedonoszenia uważamy za niezdolne do życia, albo dzieci, które obarczone są jakąś wadą, nieprawidłowością. Tutaj była mowa o niedorozwoju płuc dziecka i jakiejś wadzie nerek też. I z tego powodu prawdopodobnie nie było płynu owodniowego. W Polsce zostały utworzone jakieś standardy postępowania w tego rodzaju sytuacjach, kiedy dziecko jest na pograniczu przeżycia. W niektórych krajach zachodnich uważa się, przyjęto takie zasady, że od pewnego momentu do pewnego momentu nie ratujemy dzieci, a więc na przykład przed 23 tygodniem, jeżeli się dziecko urodzi, to wtedy nie ratuje się dziecka, jeżeli po jakimś czasie, to wtedy tak. W Polsce na szczęście sytuacja jest nieco inna. Bo ponieważ dziecko, nawet bardzo niedojrzałe pozornie, czasami wykazuje bardzo dużą chęć do życia, nieproporcjonalnie, jakoś niezwykłą, większą niż przeciętna. W związku z tym w Polsce ratujemy wszystkie dzieci, które rodzą się i mają i są zdolne do życia i wykazują chęć do życia. Tutaj pani mówi, że rodzicom przedstawiono dwie opcje, albo że podłączą do aparatury lekarzy i będą ratować dziecko, albo zrezygnują z resuscytacji, z ratowania dziecka i dadzą dziecko rodzicom do przytulenia i asystowania przy jego śmierci, jego czy jej. Jedno, moim zdaniem, te dwie możliwości można by połączyć. To, że dziecko jest podłączone do aparatury, która wspomaga oddychanie i krążenie dziecka, wcale nie wyklucza obecności rodziców przy tym. Można dziecko przytulać i temu dziecku śpiewać, nawet wtedy, kiedy jest otoczone przez różnego rodzaju aparaturę. Także to są bardzo trudne sprawy, budzące emocje nie tylko rodziców, ale też i personelu medycznego na pewno. Ważne jest, aby lekarze, którzy podejmują decyzje w takich sytuacjach, brali pod uwagę także opinię rodziców, aby podejmowali decyzje, które będą uzgodnione z rodzicami, dotyczące sposobu postępowania, procedur, które mają być wykonywane. Aczkolwiek podkreślam, sytuacje te są zwykle bardzo skomplikowane i bardzo trudne. Także i dla personelu medycznego, i dla rodziców, i dla babci, dziadków także, jak słyszeliśmy.
Dziękuję Państwu za te głosy. Panu profesorowi dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pan profesor będzie jeszcze dzisiaj gościł w Radiu Maryja w audycji dla małżonków i rodziców o 21:30. Zatem zapraszam Państwa jeszcze na to spotkanie. A naszym gościem był pan profesor Bogdan Chazan, położnik, ginekolog. I Bogu dziękować, że też pewien człowiek, symbol w poszanowaniu życia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być.
Dziękuję ślicznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.